Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka. Tegoroczny czas Wielkiego Postu to czas, kiedy bardziej niż pozostałe okresy roku liturgicznego uczymy się pielgrzymowania poprzez wiarę z Chrystusem i wciąż od nowa uczymy się Go naśladować w dźwiganiu codziennych życiowych krzyży. On sam powiedział, kto idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien. Każde pokolenie ludzi wierzących i wpatrujących się w Jezusa, mówiąc słowami autora listu do Hebrajczyków, który nam wierzę przewodzi i ją wydoskonala, musi zdać egzamin ze swojej wierności. Przyznajmy, że obecne nasze pielgrzymowanie jest nad wyraz trudnym znakiem czasu i szczególną próbą zawierzenia Bogu we wszystkim, na wzór Maryi. Ale trzeba jednak, byśmy zrezygnowali z pokusy licytowania się, czyj krzyż na polskich drogach był, czy jest większy. Przywołując na myśl dramat wojen światowych, czy wcześniejszych epidemii przechodzących przez świat, Europę i Polskę. Na każdej drodze Syna Bożego i naszego Zbawiciela była obecna Jego Matka Maryja. Wierzymy, że ona jest obecna na każdej drodze Kościoła Chrystusowego. A przecież drogą Kościoła, jak uczył nas święty Jan Paweł II, jest człowiek, a więc każdy i każda z was. I dlatego ta Matka została nam przekazana jako dar z wysokości krzyża na Golgocie. Stała się Matką naszych zawierzeń, stacji radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. To jest jedno z najtrudniejszych zadań na różnych krzyżowych drogach Polaków, zarówno w kraju i za granicą. Nigdy nie zwątpić w obecność Boga i Jego miłość okazaną w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tylko bowiem ta wiara i miłość, które są darem Ducha Świętego prowadzącego Kościół do ostatecznych przeznaczeń, mogą nadać sens każdemu ludzkiemu cierpieniu i ofierze życia. W tym wprowadzeniu do tematu, jak z Maryją, Matką i Królową Polski troszczymy się o życie narodu, przywołam osobiste spotkanie ze świętej pamięci Marianną, matką błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mając łaskę bycia w domu rodzinnym w okopach i na modlitwie w pobliskiej kapliczce naprzeciwko domu, jeszcze przed beatyfikacją, usłyszałem świadectwo, jak można było przeżyć męczeńską śmierć syna. Patrzyłam i patrzę na Maryję, Matkę. Ona zrodziła Syna Bożego i oddała Go Ojcu Niebieskiemu. Ja również zrodziłam Syna i oddałam Go Bogu na zawsze. Drodzy w Chrystusie, nasze dzisiejsze spotkanie również pragnę ubogacić fragmentami przemówienia świętego Jana Pawła II, które wygłosił 3 czerwca 1991 roku w Lubaczowie. Kiedy w kilka miesięcy po obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz oddawał całe swoje wielonarodowe dziedzictwo Boga Rodzicy jako królowej, wówczas dokonywały się szczególne zaślubiny Bożej Mądrości, która zapuszcza swe korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie, aby stać się pokarmem i napojem ludzi. Król Jan Kazimierz, klęcząc w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przyłącza się do wielu pokoleń tych, którzy łakną i pragną Bożej mądrości dla siebie, dla swego królestwa, dla ludów, wśród których z opatrzności Bożej przyszło mu sprawować władzę królewską w czasach szczególnie trudnych. Nie zapominajmy przedwiecznej Bożej mądrości, która stanowi o prawdzie i o znaczeniu ludzkiego bytowania w każdym czasie i na każdym miejscu. Nie pozwólmy sobie wyrwać tych korzeni, jakie Boża mądrość zapuściła w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dziedzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia. Uważam, że te słowa papieża, które w numerze specjalnym polskiego wydania Osservatore Romano zostały opatrzone charakterystycznym podtytułem „By nikt nie czuł się obcym we własnej ojczyźnie”, są najlepszym wprowadzeniem w tematykę zatroskania na wzór Maryi o życie naszego narodu. Tak sformułowany temat wpisuje się szeroko zarówno w panoramę mariologii, jak i kultu i pobożności maryjnej w Polsce. Wulgata, tłumacząc tekst starotestamentalnej Księgi Syracydesa, czyli Eklezjastyka, ma w rozdziale 24 przepiękne sformułowania, które wiara i liturgia Kościoła kieruje w stronę Matki Odkupiciela. Jestem Matką pięknej miłości i poznania i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszelka nadzieja życia i cnoty. Dla chrześcijan mądrość Boża jest uosobiona w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym, a ze strony ludzkiej uczestniczy w niej w sposób szczególny Bogu Rodzica Dziewica Maryja. Ona jest matką naszej historii na ziemi polskiej, zarówno dla wierzących, jak i dla wątpiących, jak i niewierzących. Oddziałuje na nasz świat i nasz naród chrześcijański swoją osobą, swoją mocą, swoją moralnością. Jest dla nas matką mądrości polskiej, mądrości wiary, mądrości miłości Boga i ludzi oraz mądrości nadziei, nie tylko wiecznej, ale i nadziei doczesnej, objawiającej się wyzwoleniem z różnego rodzaju zniewoleń i niebezpieczeństw zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa przeora jasnogórskiego z lat 80. ojca Rufina Abramka, który przy poświęceniu kaplicy pamięci narodu mówił: Maryja, która jest pamięcią Kościoła, tu na Jasnej Górze jest szczególną pamięcią Polski. Przynosimy więc do niej jako królowej dokumenty, zapisy i prochy bohaterów, a także ziemię zbroczoną krwią i mówimy: Matko, oto synowie i córki, obrońcy tej ziemi, kultury, wiary i praw ludzkich. Niech będą wzorem dla nadchodzących pokoleń. Utrwal ich imiona, imię Polski i nas samych w swojej pamięci i wstawiaj się za nami przed Bogiem, za ojczyznę poległych. Oddajemy Ci tę kaplicę i wszystko na chwałę Boga i Twoją cześć, Królowo Polski. Jak słusznie zauważył zmarły ojciec profesor Zacharia Szczepan Jabłoński, Paulin, panuje powszechne przekonanie, że śluby złożone przez króla Jana Kazimierza we Lwowie były konsekwencją zwycięskiej obrony Jasnej Góry. Te dwa wydarzenia pozostają organicznie niejako związane. Pełne znaczenie zwycięskiej obrony w 1655 roku znalazło wyraz w elekcji Maryi na królową Polski. Tytuł ten, pomimo iż wszedł w znaną w Europie praktykę obierania Matki Bożej za królową i patronkę, odróżnia się swym wymiarem powszechnym i narodowym. Gdy tymczasem w Europie pozostawała ona raczej w płaszczyźnie urzędowej i prywatnej. Polska jawi się jako swoisty fenomen, gdzie pobożność maryjna stała się wyznacznikiem tożsamości narodowej. Oczywiście sprzyjała temu sytuacja polityczna, zwłaszcza potop szwedzki czy czasy rozbiorów. Jednakże w żadnym z krajów nie mamy takiej identyfikacji Matki Bożej z konkretnymi wizerunkami Matki i Królowej, jak to ma miejsce z obrazem Matki Bożej Łaskawej, Królowej Korony Polskiej we Lwowie oraz Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. Dołóżmy jeszcze wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Ważną wskazówką na tej drodze jest kolejny głos Paulinów z Jasnej Góry, który mocno zaznaczy, że fakty historyczne, jakimi była cudowna obrona Jasnej Góry i śluby Jana Kazimierza, były tylko doskonałą okazją do uświadomienia sobie roli Maryi w świecie odkupionym przez jej Syna i przywołania jej macierzyńsko-królewskiej protekcji nad naszym krajem. I bardzo ważne podkreślenie. Ani król Jan Kazimierz, ani nikt inny nie ustanowił Maryi królową i nie nadawał jej tej godności, a tylko oddawał siebie i losy narodu w jej władanie. Nie ulega wątpliwości, że Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, była od początku wiary Kościoła uznawana jako Pani i Królowa Świata, dzieląc ten tytuł na podobieństwo jej Syna. Niech zaświadczy o tym niezwykle ważny tekst Soboru Nicejskiego II z 787 roku, który podkreśla, że w Kościele są uprawnione ikony Pana, naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, niepokalanej Pani naszej, świętej Bożej Rodzicielki, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i świątobliwych mężów. Z przytoczonego wyżej tekstu Soboru nie wynika, że Maryi ten tytuł Pani i Królowej winien być przyznawany, lecz w sposób prosty ojcowie Soboru posługują się tym tytułem. Wyznajemy i potwierdzamy, że bez maryjnego posłuszeństwa wiary wobec Boga, niech mi się stanie według Twego słowa, nie byłoby tajemnicy wcielenia Syna Bożego, nie byłoby chrystusowego odkupienia, ani dopełnienia człowieka o nieskończoność i wiecznego szczęścia i życia z Bogiem. I ta królewska osoba Maryi umożliwia nam drogę do Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, jako naszej najdoskonalszej przyszłości, zarówno indywidualnej, jak i narodowej. Powiedzmy teraz o drogach działania Maryi. W duchu listu Episkopatu Polski z dnia 15 sierpnia 1978 roku do polskich rodzin przygotowujących się na nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej możemy postawić bardzo zasadnicze pytanie. Dlaczego Maryja, Matka i Królowa, wybrała się na polskie drogi? Co ona chce nam powiedzieć? I bez żadnej pomyłki można zawsze odpowiedzieć, że jej wola i troska o życie konkretnego, historycznego człowieka, rodziny czy narodu dotyczy zawsze spraw jej Syna, Jezusa Chrystusa. Albowiem to dzięki jej tak w Nazarecie zrodziła się możliwość mówienia do Boga we wszystkich potrzebach przez pośrednictwo jej Syna w Duchu Świętym: Abba, Ojcze, Ojcze nasz. Maryja, pośredniczka u boku jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, oddziałuje w naszej historii mocą swej łaski macierzyństwa Bożego. Od początku naszych dziejów, od chrztu Mieszkowego, potrzebowaliśmy Matki, wołał kardynał Stefan Wyszyński, dziś sługa Boży. Toteż od samego początku czuwa nad nami, jak czuwała nad żłóbkiem Jezusa i nad kolebką Kościoła Świętego, Matka Chrystusowa. Maryjność Polska, mówił dalej kardynał Wyszyński, nie jest jednak jakąś tanią religijnością. Miłość i cześć do Matki Bożej, oddanie się jej i uciekanie do niej to cecha Polaków najbardziej chrystusowa. Naśladujemy Chrystusa w Jego najgłębszym, najserdeczniejszym związku, jaki Go łączył na ziemi, w więzi z Maryją, w stosunku synowskim do Matki. To ona wzmaga w nas zdolność otwarcia się na przyjęcie Słowa Bożego i prawd wiary i wpływa na naszą postawę bezwzględnego zaufania Bogu we wszystkim. Prowadzi nas zawsze do Chrystusa, który w ręce swej Matki złożył jakąś przedziwną ekonomię łask, także doczesną. Dostrzegamy to najbardziej wyraziście poprzez losy rodzinne, społeczne i narodowe. Obrazuje to w małej części choćby hymn z juczni na uroczystość Królowej Polski. O pełna chwały Dziewico i najpiękniejsza Królowo, jakimi oddać słowami bogactwo Twojej dobroci, za którą Cię nazywamy najlepszą Matką Ojczyzny, gdyż broniąc kraju przed wrogiem, zbawieniem naszym się stałaś i Bóg powierzył Ci władzę nad całym polskim narodem. Drodzy w Chrystusie, wskażmy tylko na wybrane fakty, które świadczą o jej szczególnej ingerencji i matczynej pomocy. Nie było bowiem sprawą przypadku, że druga wielka batalia obronna Europy chrześcijańskiej przed islamem w roku 1683 jest również związana z tym miejscem poprzez ufną modlitwę króla Jana III Sobieskiego. Następnie koronacja papieskimi koronami cudownego obrazu w dniu 8 września 1717 roku. Była to pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej poza Rzymem. Trzeba również wspomnieć udaremniony, podstępny na płaszczyźnie zniewolenia narodu plan nałożenia koron cara rosyjskiego. Korony papieskie Piusa X zostały podarowane w 1910 roku. Kolejnymi wydarzeniami były odzyskanie niepodległości w 1918 oraz wspomniany już w naszych konferencjach cud nad Wisłą wobec zagrożenia ze strony Rosji sowieckiej. Trzeba podkreślić, że w dniach 27 do 29 lipca 1920 roku biskupi zebrani w sanktuarium jasnogórskim na konferencji plenarnej Episkopatu Polski pod przewodnictwem kardynałów Edmunda Dalbora i kardynała Aleksandra Kakowskiego dokonali poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa i ponownie obrali Maryję Królową Polski. Po bolesnych doświadczeniach II wojny światowej, w czasie której wydawało się, że już wszystkie światła dla Polski zgasły, pozostawało to jedno – światło zawierzenia Maryi płynące z Jasnej Góry i wierzące, modlące się rodziny. Jakżeż nie wspomnieć w tym krótkim kalendarium niezwykłych świadectw, których byliśmy świadkami – ślubów jasnogórskich z 26 sierpnia 1956 roku, ułożonych przez prymasa tysiąclecia – i powtórzone na Jasnej Górze w roku milenijnym w dniu 3 maja 1966 roku. Powtarzamy te ślubowania, ale czy przyjmujemy do końca ich zobowiązania? To jest nasz narodowy rachunek sumienia. Jakżeż nie wspomnieć wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę świętego Piotra w dniu 16 października 1978 roku i 6 papieskich pielgrzymek na Jasną Górę. Fenomenem w skali światowej jest wzmożony ruch pielgrzymkowy, zarówno pieszy, jak i innych sposobów komunikacji oraz wciąż trwająca od 1957 roku peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Niestety teraz ta peregrynacja została zahamowana zagrożeniem koronawirusa. Ale od tego czasu, od 1953 roku, jeszcze w czasie uwięzienia prymasa, z wiarą przeżywamy na tym miejscu apel jasnogórski o godzinie 21 z tym bardzo charakterystycznym apelem mówiącym o miłości. Jestem, pamiętam, czuwam. Warto wsłuchać się w słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Często słyszy się zdanie krytykujące polską pobożność maryjną, że jest płytka, niekonsekwentna, uczuciowa i nastrojowa, że nie przeobraża życia. Wiele jest w tym prawdy, ale nie należy stąd wyciągać błędnego wniosku, że powinniśmy być mniej maryjni. Kto nie jest maryjny, jest sekciarzem. Nie możemy więc być mniej maryjni, ponieważ chcemy być ludźmi Kościoła Chrystusowego. Przeciwnie, musimy być więcej maryjni, głębiej maryjni, dojrzalej maryjni. Nie wolno umniejszać naszego kultu maryjnego, należy go tylko poprawić, pogłębić i ożywić. To znaczy uczynić życiem. Jest on najbardziej twórczą potęgą duszy polskiej. Z tą potęgą musimy się liczyć, nie omijać jej, ale dostrzec, pochwycić, dobrze ustanowić, pogłębić i wykorzystać dla dobra Kościoła i narodu. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, wielokrotnie już usłyszeliśmy słowa, które wypowiedział w czasie pierwszej pielgrzymki Jan Paweł II na Jasnej Górze. Przyjmijmy je tak, jakbyśmy usłyszeli je po raz pierwszy. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki. Wiemy zaś, że bije ono wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło językiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstw. Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci. Można je interpretować według wielorakiego klucza. Jeżeli jednak chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w sercu jego Matki i Królowej. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, całego narodu. Trzeba to wołanie przyjąć. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi. Wielokrotnie w naszym tutaj rozważaniu powraca słowo naród. Próby zdefiniowania, czym jest naród, podejmowali przedstawiciele różnych dyscyplin, m.in. historycy, politolodzy, socjologowie, filozofowie i teolodzy. Jednak każda z tych wymienionych dyscyplin naukowych zupełnie inaczej interpretuje treść zawartą w tym pojęciu, bowiem jest ono rzeczywiście wielowątkowe, nieostre i wieloznaczne. Spróbujmy pójść tropem myśli teologicznej i nauczania Jana Pawła II i systemu personalizmu chrześcijańskiego w ujęciu księdza profesora Czesława Stanisława Bartnika. Teolog z Lublina stwierdza: następną po rodzinie podmiotowością kolektywną jest naród. Filozofowie społeczni rzadko dostrzegają naród. Zajmują się społeczeństwem i państwem, ciążąc ku antropologii wtórnej, oderwanej od bytu i natury, a tym bardziej osobowości. Jest to poważny błąd pochodzenia idealistycznego. Przykładem takiej interpretacji i swoistej, nie obawiam się powiedzieć, prowokacji teologicznej może być wypowiedź kierownika Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, profesora Zbigniewa Mikołajko, który stwierdza: narodziny nacjonalizmu wiążą się z rozwojem kultu maryjnego, bo każdy z narodów chce zawłaszczyć Maryję dla siebie, czyniąc ją swoją patronką i królową, i że nie ma żadnych uzasadnień biblijnych dla kultu maryjnego, dla Bożego rodzicielstwa i dla paru jeszcze innych rzeczy. Koniec cytatu. Z którego biegu historii ten głos? W obliczu tak wyraźnych uproszczeń i braku podstawowego zrozumienia wiary Kościoła i kultu maryjnego w narodzie rodzi się potrzeba uprawiania i pogłębienia mariologii będącej odpowiedzią na te intelektualne prowokacje i która będzie charakteryzowała się nachyleniem duszpasterskim. Naród bowiem nie jest ani tylko sumą jednostek, ani superorganizmem, ani tylko luźnym tworem społecznym, lecz rzeczywistością ludzką, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą. Wspólnota narodu obejmuje zarówno aspekt egzystencjalno-biologiczny, jak i duchowo-kulturowy, bowiem jego członków łączy pochodzenie, terytorium, historia, kultura i język. To jest wypowiedź pana profesora Czesława Strzeszewskiego. Na tej bazie kształtuje się poczucie więzi narodowej. Z kolei jej najistotniejszymi czynnikami są świadomość wspólnych korzeni, przeżyć historyczno-społecznych oraz wola współdziałania i współpracy. To w tym duchu, przejmując od sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego przekonanie, że naród jest elementem wielkiej rodziny obejmującą wszystkie narody, kardynał krakowski Karol Wojtyła mówił na Jasnej Górze: rozumiemy, że wielka rodzina ludzkości składa się z mikroskopijnych rodzin, gdzie żyją we wspólnocie ojciec, matka i dzieci. Ale wielka rodzina ludzkości składa się też z wielu narodów. Są one jakby wielkimi rodzinami w rodzinie powszechnej. W dniu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w sposób szczególny odczuwamy fakt, że przez nią od pokoleń byliśmy i nadal jesteśmy rodziną. Mówiąc o czynnikach stanowiących o tożsamości narodu, warto również wspomnieć o wspólnocie terytorium, czyli ziemi wspólnego zamieszkiwania, zwanej niekiedy ziemią macierzystą, której się wspólnie broni i na której organizuje się nasz, właściwy dla każdego narodu, styl i sposób życia. Historia współczesna poucza nas, że są narody, które wraz z utratą poczucia przynależności do danego terytorium tracą świadomość swojej odrębności i niezależności. O fenomenie i odrębności każdego narodu stanowią czynniki o charakterze podmiotowo-subiektywnym, a są to świadomość narodowa, wspólne doświadczenie historyczne, kultura, język oraz religia. Spośród nich na pierwszy plan wybija się kultura duchowa, która jest pierwszym i podstawowym dowodem tożsamości narodu i wykładnikiem siły i wartości społecznych i moralnych. każdy naród, pouczał nas święty Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość, żyje dziełami swojej kultury. My Polacy na przykład żyjemy tym wszystkim, czego początek odnajdujemy w pieśni Bogu Rodzica, najstarszej zapisanej polskiej poezji, jak też starodawnej melodii z nią związanej. Pieśń Bogu Rodzica stała się hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem gromadził zastępy polskie i litewskie do walki z krzyżakami. Kościół Chrystusowy, który na ziemi spełnia rolę matki i nauczycielki, czuwa nad właściwym rozwojem państw i narodów, szczególnie wtedy, kiedy zagrożona jest ich wolność i godność. Zostało to mocno podkreślone w słowach Jana Pawła II do Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu 1979 roku. Oto słowa papieża. Wówczas, kiedy zabrakło własnych ojczystych struktur państwowych, społeczeństwo w ogromnej większości katolickie znajdowało oparcie w ustroju hierarchicznym Kościoła. I to pomogło społeczeństwu przetrwać czasy rozbiorów i okupacji, to pomogło utrzymać, a nawet pogłębić świadomość swej tożsamości. W rezultacie kategoria narodu daje chrześcijaństwu i życiu społecznemu zmysł życia, realistyczną poznawczość i możliwość wyjścia poza czystą utopię. Oczywiście każdy naród chrześcijański, jak pouczał nas święty Jan Paweł II, w tym również i naród polski, musi budować na mądrości Ewangelii, na fundamencie Chrystusowego Krzyża i na niezwykłym zaufaniu we wstawiennictwo Bogu Rodzicy Dziewicy, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować w wierności. Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że poświęcimy jeszcze kilka słów na temat troski o życie narodu. Kiedy król Jan Kazimierz polecał siebie i cały naród osobliwej opiece i obronie Matki Bożej, pod odmimi intencjami kierował się kardynał Stefan Wyszyński i cały episkopat, kiedy odnawiał śluby kazimierzowskie zarówno w 1956, jak i w 1966 roku, jak i każdego roku w uroczystość Królowej Polski na Jasnej Górze czy w parafiach. To dzieło współpracy Matki Bożej z dziećmi swojego narodu będzie zawsze aktualnym poprzez coraz głębsze jego odczytywanie i przeżywanie. Zwłaszcza, że znaleźliśmy się w kolejnym wirze wielkich przemian społecznych, politycznych, cywilizacyjnych i ideowych. Choć każde pokolenie tak odbiera swój czas. Najważniejszym zadaniem współczesnych chrześcijan jest więc mieć odwagę wyznawania wiary i rozeznanie prawdy i fałszu, dobra i zła, wolności i zniewolenia, tworzenia i niszczenia. Otóż, żeby dobrze zrozumieć słowo Polska, nie wystarczy patrzeć na to, co dzieje się na drogach, na to, co dzieje się w zagłębiach górniczych czy przemysłowych. Trzeba spojrzeć w głąb na to, co czyni matka. To każda matka zespala rodzinę, mówił w dniu 3 czerwca 1978 roku jeszcze wówczas kardynał Karol Wojtyła w czasie peregrynacji obrazu jasnogórskiego w Suchedniowie. Jeżeli więc Maryja Jasnogórska, nasza matka, pragnie zespolić wszystkich Polaków jako jeden duchowy naród, to w tym narodzie pragnie w sposób szczególny zespolić każdą rodzinę. Zespolić, uczynić ją silną po to, ażeby była oparciem dla każdego człowieka. Rozbicie rodziny jest zawsze ogromną klęską narodu. Upłynęło wiele lat, a te słowa pozostają ostrzeżeniem na każdy czas i przypominają podstawową prawdę, że miarą prawdziwej wolności, która jest podporządkowana prawdzie, i miarą prawdziwej demokracji jest poszanowanie życia poczętych i jeszcze nienarodzonych dzieci. Żyjemy bez wątpienia w czasach bardzo wyrafinowanego sporu o życie i swoistego zmagania się kultury życia i kultury śmierci. Nie potrzeba wiele przekonywać, że święty Jan Paweł II był jednym z najbardziej odważnych i niestrudzonych obrońców życia, wskazując na jego świętość i nienaruszalność jako daru Bożego. Rosną bowiem pokolenia, które wychowywane w cywilizacji technicznej i konsumpcyjnej sprawy tajemnicy życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci odrywają od Boga Stwórcy i Odkupiciela, a wówczas kwestia antykoncepcji, aborcji, sztucznej prokreacji czy nawet eutanazji są czymś zastanym i normalnym. Dlatego tak ważna jest sprawa współpracy ludzi Kościoła, świeckich i duchownych na linii bioetyki, antropologii, medycyny i teologii, aby przekaz wiedzy i osiągnięć był przekazywany w sposób jasny i niedwuznaczny. Zajmowanie się sprawą obrony życia dzieci poczętych było i nadal jest uzasadnione zarówno tym osobistym głosem papieża, że sprawy ojczyzny i jego zagrożeń były jego sprawami, które traktował jako własne, jak też w kontekście wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej jako ziemi szczególnego świadectwa i obrony życia narodu, wzywając rodaków do szczególnej odpowiedzialności za dar życia i przyszłość narodu, a jednocześnie sługa Maryi, cały jej, wołał bardzo ostro i mocno w Kielcach. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. I w Radomiu w kolejnym dniu, 4 czerwca 1991 roku, wołał: świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swym poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana zostałaby wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie i jego ostateczne przeznaczenie. Czy jest taka instancja ludzka, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: wolno zabijać, nawet trzeba zabijać, tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu? Drodzy bracia i siostry, Kościół ma do zaofiarowania człowiekowi przede wszystkim Boga samego, ale jednocześnie godność każdego człowieka i jego odpowiedzialność przed Bogiem. Dlatego do konkretnych zadań zachęcał Ojciec Święty biskupów polskich podczas wizyty w Rzymie w 1998 roku. Uważam za godne pochwały i wymagające szerokiego poparcia wysiłki zmierzające do otoczenia troskliwą opieką każdego rodzącego się dziecka poprzez sieć diecezjalnych domów samotnej matki i Funduszu Obrony Życia. Konieczna jest wytężona praca nad zmianą mentalności ludzi w stosunku do podstawowej roli rodziny i życia człowieka w społeczeństwie. Potrzebne jest tutaj zespolenie wysiłków Kościoła, szkoły i innych środowisk celem odbudowania szacunku dla tradycyjnych wartości rodziny i kultywowania ich w procesie wychowawczym, w którym powinni współpracować wszyscy, a także środki społecznego przekazu. Niech więc Najświętsza Bogu Rodzica Dziewica Maryja, nasza Matka i Królowa, która po macierzyńsku kształtuje nasze dzieje i życie każdego z nas, będzie dla nas przedziwną pomocą i obroną na czas i na wieczność w Bogu. Niech się tak stanie. Z serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.